no i przywilejem, że mogę tutaj być razem z wami. Zawsze to jest wyjątkowy czas, gdy Boże mnie przezbiera w tym celu, żeby uwielbiać Pana, ale też, żeby razem czytać Boże Słowo. Chciałem przekazać bardzo serdeczne pozdrowienia ze zboru w Bielsku, skąd pochodzę. Zawsze, gdy tam gdziekolwiek się udajemy w odwiedzinie z usługą, to mam upoważnienie, żeby te przekazywać. Pewnie wiemy, że w Starym Testamencie są dwie księgi, które mają imiona kobiet. To jest Księga Rut i Księga Ester. Powstały w dwóch różnych okresach historii Izraela. Jedna mówi o pogance, która wyszła za mąż za bogatego, wpływowego Żyda. A ta druga księga mówi z kolei o Żydówce, która wyszła za mąż za pogańskiego króla. Powstają w różnych okresach. Ta pierwsza powstaje w okresie sędziów. Jeżeli ostatni werset przeczytamy tej księgi, to on brzmi: na on czas nie było króla w Izraelu i każdy robił to, co uważał za stosowne, za słuszne. Oczywiście, jak każdy robił, co chciał, to też można się domyśleć, że, no, że było, mówiąc krótko, jak było. Ale dobrze było, żebyśmy nie wyciągali takich bardzo pochopnych wniosków z tego wersetu, który mówi: nie było króla w Izraelu i dlatego było źle. Dlatego, że później przyszedł taki czas, że wybrali króla. Znamy tą historię. Tym królem wybranym był Saul. I to nie tylko poruszyło proroka, który to usłyszał, ale Pan Bóg to zinterpretował w ten sposób: oni nie chcą, żebym ja był królem nad nim. I bywa taki czas, że czasami się myśli, że gdybyśmy mieli kogoś innego, przełożonego, pastora, czy tam ktokolwiek inny, jakiegoś przywódcę, to by było lepiej. Ale myślę, że bardziej należałoby wyciągnąć taki wniosek. Problem narodu izraelskiego tkwi w tym, że Bóg nie był ich królem w ich osobistym życiu. I jeżeli jest tak, że szukamy jakichś szybkich rozwiązań i myślimy, że jakiś człowiek te rozwiązania nam dostarczy, to raczej należałoby się skłaniać, myślę, ku temu, żeby penetrować własne serce i zadawać sobie pytanie, czy Bóg jest królem w moim życiu. Chciałbym, żebyśmy się króciutko tej księdze przyjrzeli. Są tutaj bohaterowie, oczywiście główna bohaterka, to jest tytułowa bohaterka tej księgi. Przeczytam dwa pierwsze wersety. W czasach, gdy rządzili sędziowie, nastał głód w kraju. Wtedy wyszedł z Betlejemu Judzkiego pewien mąż wraz ze swoją żoną i dwoma synami, aby osiąść jako obcy przybysz na polach moabskich. On nazywał się Elimelech, a jego żona Noemi, synowie jego zaś Machlon i Kilon. Byli to Efratijczycy z Betlejemu Judzkiego. I przyszli na pola moabskie i przebywali tam. To imię Elimelech znaczy: mój Bóg jest królem. No ale gdybyśmy się zastanowili, czy rzeczywiście Bóg był jego królem, to myślę, że moglibyśmy nabrać wątpliwości. Bo gdyby Bóg był jego królem, to by miał tą wielką świadomość, że ziemia, w której mieszka, to jest ziemia darowana przez Boga. Znamy tą długą historię, zaczyna się to od obietnicy, którą Abraham otrzymuje. Później znamy Boże wyprowadzenie Izraelitów z Egiptu i doprowadzenie ich do tej ziemi. i znaleźli się w ziemi, w której Bóg miał być królem. I Elimelech ma takie piękne imię, mój Bóg jest królem, ale nie zawsze się to, te deklaracje nie zawsze się przekładają na rzeczywistość. W objawieniu Jana czytamy o takim zborze, który ma imię. Masz imię, tak? No ale rzeczywistość jest inna. I bywa tak, że są pewne pozory czasami sprawiamy, wydaje się, że jest wszystko jak najbardziej, a niekoniecznie tak musi być. A więc jest ten bohater, od którego się tutaj zaczyna, jest jego żona, to imię znaczy moja umiłowana słodycz. Dowiadujemy się, że oni wychodzą z Betlejemu. Betlejem to jest dom chleba. Mieszkali w miejscu, gdzie chleb powinien być. Ale na skutek tego, że Bóg nie jest ich królem, to nic tam prawidłowo nie funkcjonuje. Tam, gdzie powinien być chleb, chleba nie ma. Oni pochodzą jeszcze, to jest w Judzie, a Juda znaczy chwała, a więc w tym miejscu powinien być chleb i powinna być widoczna Boża chwała. Nic z tych rzeczy tam nie występuje. I Elimelech podejmuje pewną decyzję. No coś trzeba zrobić, jest tutaj głód, to coś trzeba zrobić. Kieruje się takimi motywami, jak większość ludzi się kieruje. No, los jest w moich rękach, muszę podejmować jakąś decyzję. I tą decyzję podejmuje on za całą rodzinę. Wychodzi on, wychodzi jego żona i wychodzą jego synowie i udają się do ziemi moabickiej. O Moabitach to zapewne coś wiemy, to są potomkowie Lota. To są ci, o których Pan Bóg powiedział, że oni nigdy nie wejdą, że do 10 pokolenia nie wejdą do społeczności ludu izraelskiego i podaje powody. Tymi powodami było to, że gdy wychodziliście z Egiptu, oni was nie przywitali chlebem i wodą. Ale mało tego, oni sprowadzili proroka, który was miał przeklinać. I to jest powód, że mają zamkniętą drogę do społeczności Bożego ludu. I Elimelech wychodzi z wielkimi nadziejami. Teraz odmieni życie. Teraz sobie wszystko ułożę, teraz będzie się toczyło tak, jak sobie to wymarzyłem. I okazuje się, że dotyka go niezwykła jego i jego rodzinę, niezwykła tragedia. I o tym czytamy. Potem umarł Elimelech, mąż Noemi, i pozostała ona sama wraz z dwoma swoimi synami. Ci wzięli sobie za żony Moabitki, jedna nazywała się Orpa, a druga nazywała się Rut. I mieszkali tam około 10 lat. Wydawało się, że coś zaczyna się dobrze układać. Co prawda mąż umarł, ale są synowie. Synowie ożenili się, ale można oczekiwać, że później będzie potomstwo, będą wnukowie. Tą historię znamy i właściwie nic z tych rzeczy się nie spełniło. Dwaj synowie umierają i pozostaje osierocona kobieta. Wyszła z Betlejemu mając męża i mając dwóch synów. Teraz zostaje sama. Wtedy wybrała się wraz ze swoimi synami i wróciła z pól moabskich, gdyż usłyszała na polach moabskich, że Pan ujął się za swoim ludem i dał im chleb. Nagle coś zajaśniało. Pan się pojawia w tej księdze. Gdy Pan się pojawia, to coś się dzieje. Gdy Pan wejrzał na lud, ujął się za swoim ludem i dał im chleb, gdy ta informacja do Noemi dotarła, to jej serce się rozgrzało. I właściwie wie, co teraz ma zrobić. I w tej historii, w tym pierwszym rozdziale są opisane trzy wdowy. Jest Noemi i są dwie jej synowe. I przy tym, jak czytam ten rozdział, tą historię, to ona mnie zawsze zdumiewa, bo wiemy o tym, że teściowie nie mają dobrej opinii. Wiele kawałów jest o teściowych, jak się ktoś chce coś powiedzieć dowcipnego, no to mówi o teściowach. I przyznam, że ta teściowa tutaj wzbudza we mnie zdumienie, dlatego że ona stworzyła takie relacje między swoimi synowymi, że to może zdumiewać. Bo te trzy wdowy mają podjąć decyzję. Musimy coś zrobić. W naszym życiu podejmujemy różne decyzje, podejmujemy błahe, typu jak się dzisiaj mam ubrać, albo co na obiad ugotować. Ale są takie decyzje, które decydują o naszym życiu. Są takie decyzje, które powodują, że wybieramy jakąś drogę. A wybierając początek drogi, wybieramy jej koniec. Są takie decyzje, które by wymagały dużej roztropności, dużej uwagi. I teraz moje pytanie jest takie, bracie, siostro, czym kierujesz się, podejmując ważne decyzje? Bo rozdział się zaczyna od tego, że był mąż, którego imię brzmiało Bóg jest moim królem, i ten mąż wybrał decyzję. Ta decyzja zadecydowała o losie jego i jego rodziny. I teraz te trzy kobiety stoją przed decyzjami. I chciałbym, żebyśmy się w tekstowi przyjrzeli. Może coś tam odkryjemy. Wtedy rzekła Noemi do obu swoich synowych: idźcie, powróćcie każda do domu swojej matki. Niech Pan okaże wam dobroć, jak wy okazałyście zmarłym i mnie. A więc ona ma bardzo dobrą opinię o swoich synowach. Ona widzi, że te synowe były bardzo dobrymi żonami, bo one okazywały łaskę jej synom, ale również dobroć jej synom, ale również tą dobroć okazywali jej. Niech Pan sprawi, aby każda z was znalazła dom u boku swojego męża i pocałowała je. A wtedy one głośno zapłakały i rzekły do niej: my z tobą wrócimy do twojego ludu. Lecz Noemi odpowiedziała: zawracajcie, córki moje, po cóż macie iść ze mną? Czy mogę jeszcze urodzić synów, którzy by zostali waszymi mężami? Zawróćcie, córki moje, idźcie, gdyż jestem za stara, by wyjść za mąż, a choćbym nawet pomyślała, że jest jeszcze nadzieja, nawet choćbym tej nocy wyszła za mąż i od razu urodziła synów, to czy wyczekałybyście, aż dorosną? Czy miałobyście wyrzec się ponownego za mąż pójścia? Nie, córki moje, bądź wielką gorycz mam w duszy ze względu na was, że przeciw mnie obróciła się ręka pańska. One jeszcze głośniej zapłakały, potem Orfa ucałowała swoją teściową, lecz Rut pozostała przy niej. Ta argumentacja, której użyła Noemi, trafia do Orfy. I ona stwierdza, właściwie ta jej propozycja jest rozsądna. Bo właściwie nie mogę niczego oczekiwać, idąc do nieznanej mi ziemi. Natomiast jeszcze jakieś szanse, jakieś nadzieje mam, gdy wrócę tam, skąd pochodzę. I można powiedzieć, że ta jej decyzja jest taka zdroworozsądkowa. Ona przemyślała, przeanalizowała i doszedła do wniosku: tam mam większe szanse. I ona podejmuje decyzję i wraca do swojej rodziny. Gdy wraca do swojej rodziny, to wraca również do swoich boków. I z tego punktu, jak my patrzymy, to właściwie zamyka się jej droga do społeczności z Bogiem. Ona wybiera początek drogi, zadecyduje o tym, gdzie skończysz. I bywa, że podejmujemy takie zdroworozsądkowe decyzje. Przekalkulujemy, dojdziemy do wniosku, właściwie to najlepiej będzie, jeżeli zrobimy tak. I tego typu osobą jest Orfa. W Księdze Przypowieści, to jest taki znany fragment, w trzecim rozdziale, przeczytam werset od 5 do 7. Zaufaj Panu z całego swojego serca i nie polegaj na własnym rozumie. Pamiętaj o nim na wszystkich swoich drogach, a on prostować będzie twoje ścieżki. Nie uważaj się sam za mądrego, bój się Pana i unikaj złego. To jest pewna rada mówiąca o tym, nie polegaj na swoim rozumie, nie kalkuluj, niech ci się nie wydaje, że decyzje, które będziesz podejmowała, dobrze się skończą. A więc mamy jedną osobę, która podejmuje decyzję. Oczywiście decyzja Noemi jest dla nas oczywista, bo ona znalazła się w obcej ziemi, bez męża, bez synów. I rzeczą naturalną jest, że wraca z powrotem tam, skąd pochodzi, tam, skąd była. No jest decyzja, którą Rut podejmuje. I gdy ona ją namawia, Noemi, zrób tak jak twoja szwagierka, to ona wypowiada pewne słowa i chciałbym je przeczytać i chciałbym, żebyśmy się w te słowa wsłuchali. Chciałbym siostry uwrażliwić, gdy to będę czytał. I po prostu zadać pytanie, czy chciałybyście, żeby wasza synowa tak o was mówiła? Proszę? Ty już chcesz. No to fajnie, to czytamy. Czy chcesz, żeby twoja synowa tak o tobie mówiła? To jest 16 werset w pierwszym rozdziale. Lecz Rut odpowiada. Nie nalegaj na mnie, abym cię opuściła i odeszła od ciebie. Albowiem dokąd ty pójdziesz, ja pójdę. Gdzie ty zamieszkasz, ja zamieszkam. Lud twój, lud mój. A Bóg twój, Bóg mój. Gdzie ty umrzesz, tam ja umrę i tam pochowana będę. Niech mi uczyni Pan, cokolwiek zechce. A jednak tylko śmierć odłączy mnie od ciebie. I gdy to czytam, to jestem w szoku, że tak powiem. Bo kim była ta kobieta, która przeżyła tak niezwykłą tragedię, a jednak, bo właśnie wszystko w jej życiu się zawaliło. Straciła męża, straciła synów, a jednak w tym wszystkim było w niej coś tak niezwykłego, tak niepowtarzalnego, że jej synowa powiedziała, ja pójdę z tobą. Od tego, z tego można było się czegoś nauczyć. Myślę tego, że synowa, że teściowa może mieć dobry wpływ na swoją synową. Wtedy te kawały o teściowych nie są aktualne. I przyznam, że jestem pod wrażeniem najpierw Noemi, bo rozumiemy to, co ona przeżyła, gorzej już być nie może. Rzeczy bardziej dramatycznych nie można doświadczyć. Ale w tym całym bólu, oni 10 lat tam byli, czyli przez te 10 lat te synowe przyglądały się teściowej, i obydwie były z nią związane, bo najpierw chcą iść, później jednak kalkuluje i dochodzi do wniosku, nie, jednak wrócę. Ale Rut mówi, tam gdzie ty, tam ja. Twój Bóg, mój Bóg. jakiego Boga ona im pokazała. Chociaż oczywiście w tekst wczytany, to Noemi ma jakiś obraz Boga. Nie do końca on jest prawdziwy, bo to, co ją spotyka, ona jest świadoma, że to z rąk Bożych pochodzi i mówi, przeciwko mnie obróciła się ręka Pańska. Ale nie zmienia to faktu, że ma tą świadomość, że to jest jedyny. Nie wiem, jak ona to robiła, że Rut postanawia z nią iść. Rut, gdy się wybiera, to właściwie nie wie, czego on oczekiwać. Wie o tym, że to nie jest przyjazny jej naród. Musiała również wiedzieć o tym, co w Księgach Mojżeszowych pisze, jeżeli chodzi o stosunek do Moabitów. Wiedziała, że będzie osobą i drugiej kategorii, bo ona nie pochodzi z tego ludu. To jest szczególny lud, wybrany lud. Ale ze względu na relacje ze swoją teściową, być może gdy słyszała o tym Bogu i porównała to z bogami jej ojców, porównała to z tym, w czym była, skąd pochodziła, to doszła do wniosku, no to jest coś, co mnie porusza. I ona podejmuje decyzję. A więc wiemy, że można podjąć taką zdroworozsądkową decyzję, skalkulować i wyjdzie mi to najlepiej to tak. A można też podjąć taką decyzję, bo ona jest wierna swojej teściowej. I tutaj widać tą chęć poznania Boga. Ona tego Boga jeszcze nie zna, ale czuje, że jest coś w tym Bogu, co jest wyjątkowego. I one idą razem i przychodzą do Betlejemu. Powoduje to poruszenie. I jest drugi rozdział. Drugi rozdział opisuje osobę, która przychodzi do nieznanej jej ziemi i czyni tam pewne odkrycie. Ona już musiała wiedzieć o tym, że ten naród ma takie prawo od Boga pochodzące, że nawet przybysz, który przyjdzie, to jest w stanie utrzymać się przy życiu. Dlatego, że jeżeli są żniwa, to ona może przyjść i ona może zbierać. Ona słyszała o tym prawie, że jeżeli się oliwki z drzewa otrząsuje, to to, co pozostaje, zostanie, nie zbiera się do końca, bo to będzie dla przybysza. U nich tak nie było. I myślę, że to jest jakiś szczególny. I gdy przychodzi do tej ziemi, zaczyna robić odkrycia. Po pierwsze, poznaje człowieka. I ten człowiek był zamożny i wpływowy. W tej historii Boaz jest obrazem Pana Jezusa. I gdy przychodzi, znając to prawo, które było w Izraelu, Rut mówi, to jest drugi rozdział, Rut Moabitka mówi do Noemi, pozwól mi pójść na pole, zbierać kłosy za tym, w którego oczach znajdę łaskę. I po raz pierwszy w tym tekście pojawia się słowo łaska. No to jest szczególne słowo. To słowo pochodzi od hebrajskiego schylać się. Zniżyć się, ktoś wysoko będący zniża się do tego, który jest nisko, nie dlatego, że on na to zasługuje, ale on mu chce okazać łaskę. On schyla się do niego w tym celu, żeby go podnieść. I Rut mówi, pójdę na pole, może znajdę łaskę. I to jest takie niezwykłe słowo. I w trzecim wersecie przychodzi na pole, zdarzyło się zaś, że trafiła na kawałek pola. Oczywiście, gdy w tekście jest napisane zdarzyło się zaś, to my rozumiemy, że to nie był przypadek, że akurat na to pole trafiła, bo to było pole Boaza. Zdarzyło się i poszła i przyszła na pole, zbierała za żeńcami. Zdarzyło się zaś, że trafiła na kawałek pola należącego do Boaza, który był z rodziny Elimelecha. Właśnie też przyszedł Boaz z Betlejemu i pozdrowił żeńców. Pan z wami. A oni mu odpowiedzieli, niech ci Pan błogosławi. Wtedy rzekł Boaz do swojego sługi, postawionego nad żeńcami, czyja to dziewczyna? A sługa postawiony nad żeńcami odpowiedział, jest to młoda Moabitka, która przyszła z Noemi z pól moabskich. Powiedziała ona do mnie, chciałabym za żeńcami zbierać i składać kłosy między snopami. I odkąd tylko przyszła rano, trwa przy pracy, aż dotąd, ani chwili nie odpoczywając. No to jest też taka charakterystyka ród. Co byśmy o niej powiedzieli? Pracowita. Pracowita, sumienna. No, to jest ważna cecha?
Bardzo.
No to być może się czegoś, no tak to powiem, możemy doznać zachęty, czytając taki opis, po prostu to stosować. Zbierała za żeńcami, dlatego że nie mogły kłosy zostać na polu niewykorzystane. Pamiętamy tą historię o nakarmieniu 5000. Pan Jezus powiedział, pozbierajcie to, co zostało, żeby nic się nie zmarnowało. Pan Bóg nie chce, żeby Jego dary się marnowały. My żyjemy w takim społeczeństwie obfitym, w związku z tym z taką, wiele rzeczy marnujemy, więc najkrócej. To nie jest coś, co się Bogu podoba. To jest Jego dar. I oczekuję, że będziemy z tego korzystali z wdzięcznością i do końca. Ale później Boaz do niej przemawia. Chciałbym, żebyśmy się w te słowa wczytały, wsłuchali, bo być może coś tam odkryjemy. A więc Boaz ma już jakąś informację o sługi. Sługa jej powiedział, kto to jest. Opowiedział historię, on ona ją znał, on wiedział, kim ona jest. Dobrą opinię jej sługa wyraził, ona jest pracowita. I Boaz do niej się zwraca w ten sposób. Słuchaj, córko moja, nie chodź na inne pole, aby zbierać kłosy. Nie odchodź też stąd, lecz trzymaj się tutaj moich dziewczyn. Zwróć swoje oczy na to pole, na którym żną żeńcy i chodź za nimi, bo to nakazałem moim parobkom, aby cię nie nagabywali, a gdy będziesz miała pragnienie, podejdź do dzbanów i napij się tego, co parobcy naczerpią. Mówi jej coś takiego. Tutaj będziesz miała pełne zaopatrzenie. Nie chodź gdzie jest. Wszystko, czego potrzebujesz, znajdziesz w tym miejscu. Mówiąc najkrócej, nie szukaj innego miejsca. W Chrystusie masz wszystko. Nie szukaj innego miejsca. W Chrystusie masz wszystko. W Ewangelii Jana w 6 rozdziale Pan Jezus w 25 wersecie powiedział, jestem chlebem żywota, kto do mnie przyjdzie, nigdy łaknąć nie będzie, a kto wierzy we mnie, nigdy pragnąć nie będzie. I apostoł Paweł w liście do Kolosan zapisuje pewną przestrogę i chciałbym ją przeczytać, 2 rozdział 8 werset. Baczcie, aby was ktoś nie sprowadził na manowce filozofią i czcim urojeniem opartym na podaniach ludzkich i na żywiołach świata, a nie na Chrystusie. Powinniśmy być świadomi tego, że w momencie, gdy człowiek wybiera, podejmuje decyzję, żeby pójść za Chrystusem, to pojawią się różne oferty. I przychodzi tutaj Boaz i zaraz na początku jej mówi, tu będziesz miała wszystko. I ona tego posłuchała. Ona przecież mogła powiedzieć, wiesz, a ja posprawdzam, jak jest dzięki. Owszem, tu jest fajnie, no ale nie wiadomo, co jeszcze fajniejszego gdzieś nie kryje się w ziemi. Ona przyjmuje tą jego radę i zostaje. Jest tutaj też napisane, że jeżeli będziesz pragnęła, to podejdź, a paroksy dadzą ci wodę. To nie ona tą wodę czerpała, ale Boaz miał ludzi, którzy wodę podawali. I w tym też jest pewna duchowa prawda. Kościół jest tak przez Boga stworzony, że Pan Bóg ma ludzi, którzy karmią, czy którzy poją. Zwróćmy uwagę na to, że oni tutaj są wymienieni. Znamy zapewne historię o Izaku i o tym, że Filistyńczycy pozasypywali studnie, które wybudował Abraham. I to, co Izak robi, Izak nie wykopuje nowych studni. Izak odkopuje te stare studnie. Dlatego, że wychodzi z założenia, jeżeli mój ojciec czerpał z tych studni wodę i ta woda zapewniła, ona była wystarczająca dla niego, dla jego rodziny i dla jego stad, to wiedział, że jeżeli do tej wody się dokopię, to ta woda również mnie zaspokoi. Mamy też taką tendencję, jako ludzie, że wymieniamy stare rzeczy na nowe. No i to jest dość oczywiste, bo buty się już schodziły, kupuję nowe ubranie, ktoś, kogo stać, wymienia stary samochód na nowy. I to jest czymś takim naturalnym. Ale jeżeli o teologię chodzi, to rzeczy prawdziwe nie są nowe. A rzeczy nowe nie są prawdziwe. I to dobrze jest wiedzieć, dlatego że czasami jest taki pęd za nowinkami, za czymś nowym, to te historie, te obrazy już korzeniami sięgające do Starego Testamentu pokazują, że tak jak Izaak był w stanie utrzymać całą swoją rodzinę przy życiu, czerpając ze studni, którą wybudował jego ojciec Abraham, przekładając to na życie duchowe, rzeczy prawdziwe nie są nowe, a rzeczy nowe nie są prawdziwe. I myślę, że że w tym tekście gdzieś to tutaj też możemy znaleźć. Boaz jest obrazem Pana Jezusa. I gdy ona dostosowała się do tych słów Boaza, zostaje w tym miejscu. I zwróćmy uwagę, że gdy czytaliśmy ten rozdział, to zaczęliśmy od słowa łaska. Może znajdę łaskę. Jak ona reaguje po tym, co Boaz mówi, w 10 wersecie czytamy. Wtedy ona upadła przed nim na twarz, pokłoniła mu się aż do ziemi i rzekła, skąd to znalazłam łaskę w twoich oczach, że zwracasz na mnie uwagę, chociażem cudzoziemka. Na temat łaski możemy w Biblii przeczytać wiele. W liście Piotra możemy przeczytać o różnorodnej łasce Bożej. To słowo różnorodna znaczy również wielobarwna. Łaska jest w wielu barwach. I taka jest Boża łaska. Różnorodność, różnorodna Boża łaska. I Piotr również w następnym liście zachęci, wzrastajcie raczej w łasce i w poznaniu Pana Jezusa Chrystusa. I to jest droga. I gdy ona odkrywa to, co jej baz mówi, jest pełna zdumienia. I moglibyśmy ten tekst przeczytać pod tym kątem, jak ona kolejno odkrywa Bożą łaskę. No najpierw, że przyszła do sługi i spytała się, czy może tutaj zbierać. Sługa powiedział, możesz. I ona pracuje. A później przychodzi sam właściciel. I właściciel jej mówi, zostań tutaj, tu będziesz miała wszystko, czego potrzebujesz. A więc doznaje jakiegoś nowego odkrycia, jeżeli chodzi o Bożą łaskę. Nie tylko tam może zbierać, ale również u niego może zaspokoić pragnienie. I stąd jest takie poruszenie w jej sercu, gdy mówi, jak to jest, że ja, cudzoziemka, doświadczyłam takiej łaski. To są jej odkrycia w nowej ziemi. Tych odkryć by nie miała, gdyby wróciła do swojego domu. Te odkrycia były poza jej szwagierką. Jeżeli uwierzysz w Pana, staniesz Jego dzieckiem, to będziesz odkrywał tą różnorodną Bożą łaskę. To teraz rzecz polega na tym, czy tą łaskę dostrzega. Jest poruszona tym, co Boaz mówi i bardzo jej odpowiada, bo ona mówi, skądże to znalazłam łaskę w twoich oczach, chociaż ona mi się nie należała, chociaż cudzoziemka. No bo na łaskę nie można zasłużyć. Łaska jest niezasłużonym darem. A Boaz odpowiedział jej mówiąc, opowiadano mi wszystko dokładnie, jak postąpiłaś ze swoją teściową, gdy umarł twój mąż, że opuściłaś swojego ojca i swoją matkę i swoją ziemię, w której się urodziłaś i poszłaś do ludu, którego przedtem nie znałaś. I Boaz jej mówi, wiesz, przyszłaś w miejsce, gdzie znajdziesz nową rodzinę. Zostawiłaś to, co miałaś przedtem i ta pustka, bo to jest jakaś strata, i ta pustka zostanie ci wynagrodzona wielokrotnie. Przyszłaś do ludu, którego nie znałaś i stajesz się jego częścią. Niech ci wynagrodzi Pan twój postępek. Niech będzie pełna twoja odpłata od Pana Boga Izraelskiego, do którego przyszłaś, aby się schronić pod jego skrzydła. Więc ona nie przyszła tylko dlatego, że usłyszała, że tam chleb jest, że jej byt się poprawi. Ona przychodzi dlatego, że jest związana uczuciowo, emocjonalnie ze swoją teściową, która tak na nią wpłynęła, że ona postanowiła poznać Boga i lud, z którego pochodzi teściowa. I przychodzi, ale to jest również ten inny powód, dla którego ona tam jest, bo ona po to przyszła, żeby się schronić pod skrzydłami Boga Izraela. To użyte tutaj słowo oznacza suknię, płaszcz, szatę. To słowo jeszcze raz zostanie w tej księdze użyte w następnym rozdziale, gdzie przeczytano, że Boaz swój płaszcz na nią rozciągnął. To jest dokładnie to samo słowo. Rozciągnięcie płaszcza oznaczało wzięcie kogoś pod opiekę, zatroszczenie się o niego. I ty przyszłaś tutaj w tym celu, aby schronić się pod Bożymi skrzydłami. I człowiek wierzący, jest wiele powodów, dla którego ta prawda o zbawieniu do niego dociera, ale jedna z nich to jest to, że jestem pod Bożą opieką. Jestem pod Bożymi skrzydłami, nie jestem sam. Ona przychodzi po to, żeby doświadczyć Bożej opieki. Jak ona na to reaguje, Rut? Ona rzekła: łaskawy jesteś dla mnie, Panie, boś mnie pocieszył i serdecznie przemówił do służebnicy swojej, chociaż nie mogę się nawet równać żadną z Twoich służebnic. I nie tylko te potrzeby fizyczne zostały zaspokojone, to, że ma co jeść, ale tu jest napisane: Ty się serdecznie do mnie zwróciłeś. Jej emocjonalne potrzeby zostały zaspokojone. Poczucie bezpieczeństwa jest pod Bożymi skrzydłami. I Boaz, jak mówimy, który jest obrazem Pana Jezusa, zwraca się do niej z niezwykłą serdecznością. I ona to wszystko czuje, odbiera i ciągle ma tą świadomość: ja na to nie zasługuję. Właśnie człowiek wierzący taką świadomość powinien mieć ciągle. Ja na to nie zasługuję. To jest Boża łaska. W porze posiłku rzekł do niej Boaz: podejdź tutaj i jedz z tego chleba i masz swoją kromkę w polewce. Przysiadła się więc do żeńców, a on podawał jej prażone ziarno, najadła się dosyta i jeszcze je zostało. Chciałbym, żebyśmy zwrócili uwagę na pewien szczegół, który tutaj jest zapisany. On jej podaje jedzenie. On ją karmi. Czy pamiętamy może taki moment w Ewangelii, gdzie Pan Jezus podaje swoim uczniom? Tak, może coś pamięta? Proszę? No, nie mam na myśli akurat ostatniej wieczerzy. Po zmartwychwstaniu. No tak, tak, tak. Ale On im podaje. To jest ta największa bliskość. I w tej historii jest zdumiewające, bo pojawia się kobieta, nie tylko, że nie znikąd, ale ktoś, kto nie miał prawa być narodem izraelskim. I ten ważny, bogaty człowiek. Nie tylko troszczy się o to, żeby ona miała co jeść, nie tylko, żeby miała co pić, nie tylko jest miły dla niej, nie tylko ją pociesza, ale robi gest i myślę, że to musiało wzbudzić takie zdumienie, a być może zazdrość wśród tych innych, którzy tam byli w koło. Nawiązuje się szczególna relacja. I dziecko Boże ma ten przywilej, że może usiąść przed Panem, otworzyć Jego Słowo i karmić się od Niego. Oczywiście są ci ludzie, o których żeśmy czytali, którzy czerpią i podają, ale to nie zamyka możliwości, że jesteś zdany tylko na innych ludzi, chociaż oni są, o tym czytamy w tym Bożym porządku ustanowieni, oni mają swoje miejsce. Ale możesz sam, w domu, w kuchni, w pokoju, gdziekolwiek, siadać przed Panem, będziesz doświadczał tego karmienia, które od Niego pochodzi. Nawiązuje się relacja, o której ona nigdy by nie pomyślała, nigdy by nie marzyła, nawet gdy przyszła do tej nowej ziemi. I gdy mówimy o tej wielorakiej łasce, to możemy ten tekst przeczytać i popatrzeć, jak ta łaska się przejawia. A A to by tak nawet wyglądała, że wyglądało, że ta kolejna łaska, ten kolejny dowód łaski jest jakiś większy nawet od tego poprzedniego. Bo tutaj ta osobista relacja jest czymś, czego przedtem nie było. Ona czymś, ona musi się budować. To jest coś, co powstaje, to co powstaje no, z czasem. I w 18 wersecie czytamy, że ona tam jest zaopatrzona w ziarno, zboże, idzie do teściowej, przynosi to, co jej dano i co nawet zostało z jej posiłku i dzieli się z nią. To jest też taka cecha charakterystyczna tej kobiety. Ona nie zabiera tylko dla siebie. Ona to, co ma i otrzymuje od człowieka, którego jeszcze nie zna na tyle, żeby wiedzieć, kim on będzie. Zaczyna go dopiero poznawać. Ona to, co od niego otrzymuje, przychodzi do domu, przychodzi do teściowej i z tym się dzieje. W liście do Tytusa w 3 rozdziale jest taki werset: prawdziwa to mowa i chcę, abyś ty przy tym obstawał, żeby ci, którzy uwierzyli w Boga, starali się celować w dobrych uczynkach. To jest rzecz dobra przed Bogiem i przed ludźmi. Prawdziwa to mowa. I to jest wskazówka, którą z kolei Tytus daje, chyba apostoł Paweł daje do Tytusa, który jest na Krecie, jak wiemy. Gdy mówimy o łasce, to takie pytanie, czy dostrzegasz Bożą łaskę w swoim życiu? Czy za nią dziękujesz? Można by było z nią usiąść, żrut i posłuchać, co ona by opowiedziała z tego, co doświadczyła. Kim była, co się stało, gdy podjęła decyzję i co zaczęło się dziać w jej życiu, gdy przychodzi do ziemi, która dla niej jest nowa i której nigdy nie znała. I później jest następny rozdział, nie będziemy go czytali, tylko to, jaka ta teściowa była mądra, to tutaj też w tym tekście jest zapisane. Ona swojej synowej daje pewne rady. To był taki czas, że kobieta nie mogła się oświadczyć mężczyźnie, ale mogła w jakiś sposób sygnalizować, powiedzmy, to swoje zainteresowanie mężczyzną. I Noemi daje pewne rady. I to w 3 rozdziale jest napisane, 3 rozdział, końcówka, no, może cały 3 werset przeczytam. Umyj się przeto i namaź, włóż na siebie strojne szaty i zejdź na to klepisko, tylko nie daj się poznać temu mężowi, aż się naje i napije. Bardzo praktyczna kobieta. Swojej synowej daje taką radę. Nie próbuj załatwiać z mężczyzną czegoś, jak go nie złoty. Niech się naje, niech się napije, będzie w dobrym nastroju, no to wtedy możesz przystąpić do działania. Jest zdumiewające, jakie takie normalne, proste życiowe rady można znaleźć w takiej księdze. Ale jest również pewna cecha tego męża tutaj później wymieniona. I to Noemi o tej cesze mówi. On mówi, to jest człowiek, który jeżeli zaczyna coś, to doprowadzi to do końca. Czyli to jest ktoś spolegliwy. To jest ktoś odpowiedzialny. Pewnie znamy z listu do Filipian taki werset mówiący o tym, że ten, który zaczął, tak, pamiętamy, jak to tam?
rozpoczyna, to dokończy.
No, mówiąc najkrócej. On rozpoczął i doprowadzi to do końca. I taka cecha jest tego męża tutaj podana. Mając tę pewność, że ten, który rozpoczął was dobre dzieło, będzie je też pełnił aż do dnia Chrystusa Jezusa. Mamy do czynienia z kimś, kto jest odpowiedzialny. Mamy do czynienia z kimś, który gdy rozpoczął w nas swoje dzieło, to doprowadzi je do końca. Są rzeczy, które my musimy zrobić. Były pewne rzeczy, które musiała zrobić Rut. Rut musiała podjąć decyzję i przyjść do ziemi, gdzie Bóg miał być królem. To ona musiała zrobić. To była jej decyzja. Ona musiała wyjść z domu i poszukać jakiegoś pola, gdzie będzie mogła zbierać głosy. Więc są pewne decyzje, które my jako ludzie możemy zrobić, zanim Pan Bóg coś zrobi. I to, co leży poza naszymi możliwościami, my nie możemy wykupić się sami. I Was jest tutaj nazwany wykupicielem. My tego nie możemy, bo my nie mamy takich środków. My nie mamy takich zdolności. A więc są rzeczy, które my jako ludzie musimy robić, a są rzeczy, które jest w stanie zrobić tylko Bóg. Bo wiemy, jak zostaliśmy wykupieni. Ten środek płatniczy jest wyjątkowy i nie można go porównać z niczym. To jest krew Pana Jezusa Chrystusa. I w tej historii Boaz podejmuje się wykupienia i dokonuje tego. Księga zaczyna się od śmierci, a kończy się życiem. Ta kobieta, która przyszła z wrogiego kraju. Nie wiem, czy wiemy, czyim synem był Boaz. Tu nie jest to napisane, ale jest to napisane w Ewangelii Mateusza w 1 rozdziale. Jego matką była Rahab. Nie miał dobrego pochodzenia. Czasami jest taki trend w myśleniu, że te winy przodków mają wpływ teraz na moje życie. No to ten człowiek akurat nie miał takich przodków właściwych. Jeżeli ktoś jest w Chrystusie, to jest nowym stworzeniem. I to jest ciekawe, że ten człowiek mający takie pochodzenie, tak go Pan Bóg wybrał, był szczególnie wrażliwy na osobę, która przyszła z tego miejsca, z którego przyszła. I Pan Bóg w dziwny sposób dobiera ludzi. Jak gdyby przedtem ich przygotowywał. I mówiliśmy, że historia zaczyna się śmiercią, a kończy się życiem. I dzieje się coś niezwykłego, dlatego że Boaz poślubia pogankę. Gdy mówimy, że jest obrazem Pana Jezusa, to już wszystko nam się zaczyna układać, tak? Ta historia mówi o Panu Jezusie. Mówi o ludziach, którzy byli oddzieleni od Boga. Mówi o ludziach, którzy nie mieli żadnych praw, ale mówi o ludziach, którzy skorzystali z łaski. I ta łaska tutaj w tej księdze się pojawia. Ostatnie imię w tej księdze to jest Dawid. Ale z Dawidem nie będziemy nic mówili, bo wiemy, nie? To jest ten oczekiwany. To jest król Izraela. I to jest stosunkowo krótka historia, bo historia ma tylko 4 rozdziały. Opowiada o kimś, kto przez nikąd, nic mu się nie należało. Znalazł w dramatycznych sytuacjach, znalazł osobę, która sama będąc w dramatycznej sytuacji, mimo wszystko była świadectwem na tyle, że Rut postanawia za nią pójść. Jestem pełen podziwu dla teściowej, ale jestem również pełen podziwu dla Rut, która robi, to są kroki wiary, które ona robi. Robi dlatego, że jest wierna w stosunku do swojej teściowej i robi dlatego, że szuka Boga i przychodzi w tym celu, żeby się pod jego skrzydłami schronić. W jakiejś mierze to jest historia o mnie i o tobie. Czy widzisz Boże działanie? Czy widzisz Bożą łaskę? Ta historia nie mówi o tym, że w życiu jest łatwo. Chcę, żebyśmy na to zwrócili uwagę. Ta historia nie mówi o tym, że w życiu jest łatwo. Ta historia nie mówi o tym, że jak uwierzysz w Pana Jezusa, to nie będziesz miał żadnych problemów. Ta historia tego nie uczy, jak wiele innych. Ale ta historia uczy tego, że w najbardziej dramatycznych sytuacjach Bóg działa i Bóg nas skrzydła. I to jest Bóg mój i wasz. I mnie będzie.